Czytanie z Księgi Liczb. Lecz lud zaczął szemrać przeciwko Panu, narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan, zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana i zniszczył ostatnią część obozu. Lud wołał do Mojżesza, a on wstawił się do Pana i wygasił ogień. Dlatego też dano temu miejscu nazwę Tabera, gdyż ogień Pana wśród nich zapłonął. Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd beletium. Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem meli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garkach lub robili z niej podpłomyki. Smak miała taki, jak ciasto na oleju. Gdy nocą opadła rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew Pana, a także wydało się to złe Mojżeszowi. Rzekł więc Mojżesz do Pana: czemu tak źle obchodzisz się ze sługą swoim? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą przysiągłem dać ich przodkom? Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zwołaj mi 70 mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania, niech tam staną razem z Tobą. Wtedy ja zstąpię i będę z Tobą mówił. Wezmę z ducha, który jest w Tobie, i dam im, i będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu, a Ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Ludowi zaś powiedz: oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Narzekaliście przed Panem i wołaliście: kto nam da mięso, abyśmy jedli? Jak nam dobrze było w Egipcie, teraz da wam Pan mięso do jedzenia. Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień, albo dwa, albo pięć, czy 10 lub 20, lecz przez cały miesiąc, aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem. Odrzuciliście bowiem Pana, który jest pośrodku was, i narzekaliście przed Nim, mówiąc: dlaczego wyszliśmy z Egiptu? Odpowiedział Mojżesz: 600 000 mężów pieszych liczy ten lud, pośród którego jestem, a Ty mówisz: dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc. Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć? Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi: czyż ręka Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie. Oto Słowo Boże.
W związku z Ewangelią tej najbliższej niedzieli, która minęła, przypomniałem wam, kiedy i jak zrodziły się kłopoty w rodzinie ludzkiej, w społecznościach ludzkich, i we wnętrzu każdego człowieka. W momencie, gdy Bóg umarł w głębinach ludzkiego wnętrza, umarł w tym sensie, że już człowiek nie czuje się zatopiony we wszechmocy, w Jego opatrzności, w Jego miłości, czuje się sam i zaczyna przeżywać lęki o siebie, o swoje życie i sam zaczyna się bawić w Boga swego życia. Zaczyna sobie wszystko organizować. I człowiek próbuje być sam Bogiem swego życia. I to jest ta podstawowa, bardzo ważna katecheza Księgi Liczb. Księgi, można by lepiej powiedzieć, pustyni. Że Bóg jest w sytuacji trudnej, gdy człowiek ma sytość swego ciała, ma dobrobyt, wtedy przestaje interesować się Bogiem, bo jest mu tak dobrze i używa i korzysta z życia. A gdy jest zagrożenie, a ma siłę, może zorganizować sobie taką armię, że poskromi wroga, to chętnie z tego skorzysta. A jak idzie do świątyni, trzecia pokusa, to liczy na to, że wiara polega na tym, iż Bóg będzie mu służył. Nie on stworzenie Bogu, tylko Bóg, Stwórca, będzie służył jemu. Ja ci tutaj daję na tacę, a ty mi daj za to. Pobłogosław, żeby wszystko się darzyło w moim przedsiębiorstwie. Czyli gdy z jednej strony Bóg darzy człowieka dobrem, daje mu dobrobyt, kamienie zamienia w chleb, gdy daje mu takie możliwości władzy, że się też nikogo nie boi, gdy rzeczywiście Bóg w świątyni byłby po to, żeby człowiekowi służyć, a nie człowiek Bogu, to Bóg stałby się niczym, a człowiek wszystkim, człowiek Bogiem. I Bóg po wyprowadzeniu Izraela na pustynię przeprowadza z nim dialog. Przeprowadza z nim dialog poprzez fakty. To ten grzech szemrania jest o tyle nieuzasadniony, że Księga Liczb mówi, iż po zawarciu przymierza pod Synajem wszyscy Izraelici jak gdyby złożyli podpis na tym przymierzu. Była uczta przymierza. Zjednoczyli się z Bogiem prawdziwym, który już im tyle dobra wyświadczył, a pragnie wyświadczyć jeszcze większe dobro, dając im zamiast Egiptu ziemię opływającą w mleko i miód, ale muszą przejść przez pustynię. I Bóg zorganizował znak swojej obecności w namiocie spotkania, dał znak swojej obecności w płomieniu jasnym, nocą, za dnia, kiedy pali słońce, w słupie, który dawał cień, i ten znak obecności, namiot spotkania, arka, była w centrum ich obozu. Obóz był zorganizowany na modłę ludów starożytnych, gdy na przykład Egipcjanie wyruszali na podbój do walki, tu niesiono bóstwo wojny, bóstwo naczelne, na przodzie, jak gdy rozbijali obóz, to bóstwo było w namiocie, w środku, z centrum, razem z faraonem. I organizacja polegała na tym, że dookoła tego namiotu bóstwa i faraona z góry były wyznaczone, że ten oddział po prawej, ten po lewej stronie, ten w środku, ten z tyłu, każdy miał swoje miejsce. Jak przychodzili, od razu mogli stawiać namioty w odpowiednim miejscu. Ba, budując namioty, dany oddział dla siebie, namiot, każdy miał przy budowie tego namiotu tylko jedną funkcję. Postawić ten palik. I on ten palik już szynął. I ciach. Drugi od razu wykorzystywał obecność tego palika. Wszystko było idealnie zorganizowane. Tak samo w życiu tych oddziałów rzymskich. Legion przybywał na miejsce odpoczynku błyskawicznie. W ciągu pół godziny już las namiotów. bo nie przejmowali się, by ty przynieś ten palik, teraz tutaj to. Nie. Każdy legionista miał jedną czynność do spełnienia. Jeden za drugim stał w kolejce i wszystko błyskawicznie rosło. W środku zawsze był wódz, no i bóstwo, Bóg wojny, Rzymian. Ten model był skopiowany, gdy chodzi o wyprowadzenie z Egiptu, żeby wiedzieli, że teraz prowadzi ich Bóg prawdziwy, Bóg Jahwe, który pokonał Egipt, a jeszcze pokona po dojściu do ziemi obietnicy, bóstwa, które były czczone przez 7 narodów zamieszkujących krainę opływającą w mleko i miód. Tak im tam było dobrze, że weszli w ogromne sprzeniewierzenia i Bóg postanowił postawić tamę ich złu. Zmierzam do tego, że Księga Liczb, która na początku jest taka nudna, jednocześnie mówi, jaki już ład zaistniał po zawarciu przymierza, jak wszystko było zorganizowane, że to nie było tak, że jedno pokolenie i drugie pokolenie, tylko to pokolenia były ustawione. Za tym pokolenie idzie to, za tym to. Ogromny ład, porządek i w marszu, i w momencie, kiedy przychodzili i mieli rozbić namiot. Tym bardziej, skoro towarzyszy im Bóg w swoim znaku, że idzie z nimi, grzech szemrania, niezadowolenia jest grzechem bardzo ciężkim. Bo to jest niezadowolenie z Boga, grzech szatański. A pospolity lud, który bardzo żył ciałem, potrzebami ciała, zaczął zamiast wpatrywać się w znak, wielbić, dziękować Bogu Jahwe, mówi, no tak, ale tutaj melonów nie ma, owoców Egiptu, ryb Egiptu, mięsa, mimo iż manna była smaczna, tak jak ciastka na miodzie smakowała, była na pewno pożywna, wystarczającym pokarmem. Bóg mówi, jak cię wyprowadziłem, to będę dbał o ciebie przez znak manny. Grzech niezadowolenia, grzech szatański. I was prosiłem o to, byście przewertowali Księgę Liczb i odkryli najgorszy grzech. I wiecie, że tym najgorszym grzechem był bunt, kiedy ludzie wysłani na wywiad do ziemi Kanaanu wrócili i powiedzieli, nie mamy szans, z wyjątkiem dwóch zwiadowców, Kaleba i Nuna. I bunt taki, że zaciukamy Mojżesza, ukamienujemy, a my wrócimy do Faraona i go przeprosimy, czyli unicestwią plany zbawcze Boga. Pustynia odkłamywała wnętrze człowieka, mówiła o pustyni wnętrza, mówiła, że jest katechezą grzechu pierworodnym. Jestem sam, jestem opuszczony. Weszli w lęk, w stres, a byli ludem po przymierzu z Bogiem prawdziwym, z Bogiem Jahwe. Czyli, że ten typ przymierza z człowiekiem to za mało. Stanowczo za mało. Człowiek nie umie brać wiary, nadziei, miłości z Boga, który już to zrobił i tak jest obecny. W związku z tym w dzisiejszej Ewangelii, a będzie to Ewangelia o cudownym rozmnożeniu chleba z 5 chlebów i z 2 ryb, przyjdzie zapowiedź innego przymierza, że również Mojżesz zmęczony, przemęczony, nie wytrzymywał nerwowo i kłócił się z Bogiem. Bóg mu powiedział, twoim duchem, duchem, darami ducha, męstwem, obdarza również naczelników, którzy rządzą tym ludem, są wybrani 70, napełnię twoim duchem, oni ci pomogą w porządkowaniu tej hałastry, w trzymaniu dyscypliny. A ludziom dam przez przepiórki tyle jedzenia, że ogromna ilość umrze z chciwości, żarłoczności. Na widok mięsa przepiórek, nowe, które przeleciały, nie będą mogli patrzeć. Tak też Bóg nasyca nieraz grzesznika, że już nie może patrzeć na to. i wymyśli sobie różne zboczenia. Ważną katechezę dla nas po grzechu pierworodnym niesie Księga Liczb. Jak wam dam sytość, dobrobyt, pewną siłę, to wy od razu bawicie się w bogów. Ja wam jestem niepotrzebny, w sensie marginesem, a w końcu nikim. A jak wam zabieram to, co nie jest Bogiem, żeby zrobić dla siebie miejsce, to też wrzask. Dlatego wybaczcie, ale pustynia to jest taki stół chirurgiczny, gdzie was razem z moimi aniołami przywiążę i dokonam zabiegu. Odsłonię prawdę waszego ducha, że nie ma w waszej, żeście umarli w sferze ducha, a wszystko, co się będzie działo na pustyni, będzie jaskółką tego, że przyjdzie nowy Mojżesz, będzie już nim ten, który sobą obiecywał Mojżesz z Egiptu. Przyjdzie nowy Mojżesz, Jezus Chrystus, który już zawrze przymierze w sferze waszego ducha, duszy, ale także i troski o ciało. Będzie naprawiał tajemnicę pustyni serca przez swoje zmartwychwstanie. My już żyjemy 2000 lat po, ale przepraszam, czy w życiu chrześcijan nie ma grzechu przemrania, niezadowolenia? Czy wszystkie programy w telewizji nie są jednym wielkim niezadowoleniem? Oczywiście, szatan powiedział, bo Boga nie ma. On jest, ale gdzieś tam w niebie, ale nie tu na ziemi z wami. Tak jak cały Stary Testament mówi. Myśmy, zmierzam do tego, unicestwili i unicestwiamy jeszcze większe dobro. Nie przyjęliśmy do końca zmartwychwstania, a zmartwychwstania życia Bożego w naszym umyśle, w naszym sercu. I w trudnych sytuacjach nie mówimy do Jezusa, nie martw się, Panie Jezu, nie, żeby Jezus nas pocieszał. My mamy Jezusa pocieszać. Jak mam Ciebie, to mam wszystko. A że trochę pocierpię, a cóż to. Ciało to jest chwilowe ubranie. Bóg Ojciec mnie w to ubrał na chwilę, żebym tutaj wybrał go. I w naszych czasach, proszę, z plagi, będzie Bóg odbierał tym, którzy już o Bogu zapomnieli, o Jezusie Chrystusie. Będzie odbierał te dobra. Jezus Chrystus ze swoim dziełem stał się nikim i niczym w Europie. Mimo iż nam już stworzył też znaki zewnętrzne kościoły, ale one są puste. W Polsce jeszcze jako tako. A oglądałem program, że właśnie kościoły sprzedawane są, zamieniane na dyskoteki i pozostawione są, jak na ironię, tabernakula, ołtarze, obrazy. Atrapa. Krótko mówiąc, dzieło Boga człowieka na tym świecie uczyniliśmy atrapą. Świat musi być pozbawiony tego, co nie niesie życia, żeby zrobić miejsce na powrót Chrystusa zmartwychwstałego do naszych wnętrz, a my módlmy się słowami psalmu i róbmy sobie rachunek sumienia i wyznawajmy to przez każdej spowiedzi. Niedostatecznie żyję Chrystusem zmartwychwstałym, niedostatecznie z Niego czerpię moje życie. On jest trochę niczym.
Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, nie był mi posłuszny Izrael. Zostawiłem ich przed otwartym ich sercom. Niech postępują według zamysłów swoich. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast zgniódłbym ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Schlebialiby Panu ci, którzy go nienawidzą, a kara ich trwałaby na wieki, a jego bym karmił wyborną pszenicą i sycił miodem z opoki. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił i chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie, rzekli: miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumem. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dacie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy to nic, prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. Jezus rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości. Zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Przez ten znak też na pustyni, jak podpowiada ewangelista Mateusz, na miejscu pustym, pustynnym, osobno, przez ten znak Jezus chciał powiedzieć i swoim przyjaciołom, i tym, którzy podglądali Go, podpatrywali w złych celach, że to ja jestem Mojżeszem, że Mojżesz jedynie tym, co czynił, a wy się zachwycacie Mojżeszem, jedynie mnie zapowiadał, mnie obiecywał. Weźcie pięcioksiąg Mojżesza, osobę Mojżesza i patrzcie na mnie, bo ja do końca spełnię to, co on rozpoczął. Wyprowadzę ludzi z Egiptu, z mocy, z faraona, a tym jest egoizm, pycha. A ostatecznie za tym wszystkim jest szatan, śmierć duchowa waszych wnętrz. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, najpierw, jak wiemy z poematu Boga Człowieka, Marii Waltorty, Jan Chrzciciel został aresztowany. Przez aresztowanie chodziło o wyciszenie jego misji już przez jednego z synów Heroda Wielkiego, jako że on budził zainteresowanie patriotów i był niebezpieczny politycznie w jego rozumieniu, w rozumieniu Heroda, w rozumieniu tych, którzy wtedy panowali w Palestynie. Uciszymy go, a wiemy, jak oddał swoją głowę, ponieważ upity, pijany Herod dla kaprysu zafundował mu śmierć. Z tych samych powodów Jezus oddala się stamtąd, wiedząc, że Jezus swoją osobą, misją też wzbudza niepokój i u Rzymian, i u panujących synów Heroda, i musi manewrować między Scylą a Charybdą, między tymi niebezpieczeństwami, zanim nie przyjdzie czas, gdy oskarżą go przed Rzymianami panującymi, że on jest zagrożeniem dla Rzymu. A on tylko nie spełni ich bałwochwalczych obietnic. Ale dla zemsty wszystko jest dobre. To jest tło śmierci Jana Chrzciciela, no i współczynnik trudności działania Jezusa Chrystusa. Naucza, leczy, zdrawia, zaspokaja w ludzie głód Boga żywego. Cały dzień apostołowie, którzy mają oko nad całością, mówi: no to już może dosyć, niech się rozejdą do okolicznych miasteczek, wsi. I wtedy następuje inny znak mesjański, że ja jestem tym, który myśli też nie tylko o sferze ducha, duszy, ale także i o ciele ludzkim myślę. I karmiąc ludzkie ciało, zapowiada, jak nakarmi, gdy przyjdzie do Jerozolimy, zaczynając od wieczornika, przez pięć swoich świętych ran na krzyżu jako baranek paschalny, przez dwie ryby, które w tym morzu nieprawości jedynie nie są zagrożone. To jest Jezus i Maryja. I na przykładzie apostołów mówi nam: dajcie mi wszystko, całe swoje życie, dając to, co mieli, nawet dla nich by nie starczyło, ale dali wszystko. Nie tylko sami się mogli nasycić, ale wpierw nasycili te ogromne rzesze, jako że idąc do ludzi z maleńkimi cząsteczkami, nie wpatrywali się w te maleńkie cząsteczki, tylko wykonywali polecenie Jezusa. W miarę zbliżania się do ludu, jak znowu nam wyjaśnia dokładnie poemat Marii Waldorty, kosze były coraz cięższe, trzeba mocno je trzymać, już rozdawali i nigdy nie obawało w koszach. Z pełnymi koszami dotarli do ludu, z pełnymi wrócili i 12 koszów zostało. Te 12 koszów to myśl o nieobecnych, o tych, którzy pójdą za Jezusem Chrystusem. Czyli te 12 koszów, łąków to Eucharystia nasza. Ważne jest, żebyśmy Jezusowi oddawali wszystko, kim jesteśmy, co mamy, wszystko. On będzie się tym posługiwał, a my już będziemy czerpać życie z Niego i tylko z Niego. Niczego nam nie zabraknie. Najpierw będzie sycił naszego ducha pokojem głębi, prawdą, że Bóg jest miłością, absolutnym Panem wydarzeń w historii. Nie będziemy się bali współczesnych Herodów. Śmierć będzie najpiękniejszym momentem naszego życia, ale myślę, że ten grzech, w którym my dziś tkwimy, widzę go wyraźnie w pierwszej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła, to jest grzech, że ten pokarm, który Chrystus przygotował w swoim zmartwychwstaniu, my nie żyjemy tym pokarmem. Że jesteśmy, im mniej żyjemy Bogiem, Chrystusem zmartwychwstałym, tym bardziej budzi się w nas głód tego świata, wartości tego świata. Izraelici, Księga Liczby o tym mówi, żyli na pustyni tak, jak gdyby Bóg dla nich nic nie zrobił dotąd. Jak gdyby był nieobecny. Nie umieli korzystać z tego, co już. Ewangelia Mateusza ostrzega nas, Chrystus zmartwychwstały w Ewangelii Mateusza ostrzega nas, żebyśmy my nie żyli w tym świecie tak, jak gdyby Chrystus nic nie zrobił dla nas. Walczymy, ludzie walczą, toczą spory, o spadek, partie walczą, o władzę, jak gdyby byli zdolni coś lepszego dać. Chodzą do kościoła, a dałem nam mszę świętą i nic, bo Bóg jest po to, żeby człowiekowi służył, a nie żeby człowiek służył Bogu, zaufał, oddał mu swoje życie i był znakiem, że Bóg jest i Bóg zbawia tylko inaczej. Od 2000 lat żyjemy tak, jak gdyby Chrystus zmartwychwstały, nic nie chce wnieść w nasze wnętrze. Grozi nam grzech przebrania, niezadowolenia, zakłopotania. To jest tyle na dziś, ale jeszcze chcę zwrócić waszą uwagę na fakt, że jesteśmy na terenie Ewangelii Mateusza i Ewangelia Mateusza ma swoją katechezę o Bogu Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym. O Bogu Ojcu to jest dzieciństwo Jezusa, o Maryi i później o Jezusie Chrystusie, Baranku Bożym. 5 ksiąg, Chrystus, Baranek Boży w krzyżu, zmartwychwstaniu i 7 przypowieści o 7 darach Ducha Świętego, tym pokarmie. I że tych 7 przypowieści ma 2 skrzydła Ducha Świętego. I pierwsza część, jedna strona świecznika po naszej lewej stronie, ma swoje przedłużone ramiona. Dar mądrości to te 3 pokusy oczekiwania tych, którzy nie przyjęli zmartwychwstania tylko od Chrystusa. Chcą przyjąć błogosławieństwo w sferach, które nie zbawiają. Kazanie na górze, dar rady, mowa misyjna, misja, dar umiejętności spełnienia misji. A teraz jesteśmy już po i będziemy mieli drugą stronę świecznika. I dziś Jezus zaczyna mówić o przedłużonych ramionach drugiej strony świecznika. To wszystko macie w książeczce mojej. Ja tylko zwracam uwagę na anatomię. Jezus pyta, co dla ciebie jest skarbem, co dla ciebie jest perłą, co dla ciebie jest, kogo poślubiłeś, czy mnie, drugim człowieku, Czy jest zatopiony w morzu niespełnienia? Prawa strona świecznika, gdy my patrzymy na świecznik. Mówię o sakramencie przejścia ze śmierci do życia. A gdy chodzi o dary, o darze pobożności, katecheza o darze pobożności. Daj mi wszystko, co masz. Zabierz mi wszystko. A wtedy z Twojego życia uczynię wielki cud zbawienia Ciebie i innych. To na dziś tyle. Patrząc na księgę liczb, można by powiedzieć, że te 40 lat niewiele nauczyło Izraelitów, bo gdy przyszedł Mesjasz, Nowy Mojżesz, odrzucono go w Ewangelii Mateusza. Izraelici odeszli na 40 lat pustyni swoją chciwością. Zasłużyli na Holokaust, bo nic nie wzięli z życia Bożego za zmartwychwstałego Chrystusa. Przyjdzie zmartwychwstanie, przyjdzie epoka Ducha Świętego, wrócą. Bo będzie moment takiego przeżycia prawdy o sobie i pozbawienia złudzeń, że zostanie nam wszystkim tylko Chrystus zmartwychwstały w naszych wnętrzach. Tymi słowami, które Chrystus o sobie powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tego sobie i wam życzę. Amen. Może to było trochę za trudne, no ale trudzimy się. No, musimy się trochę potrudzić, żeby znać Pismo Święte.